Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o Smart City. Dwudniowa konferencja poświęcona temu tematowi kończy się dzisiaj w Białymstoku. Mowa była o technologiach organizujących i zmieniających życie mieszczuchów, o tym, jak wykorzystać już istniejące instalacje, aby mniej stać w korkach, bezpieczniej dojechać do domów i pracy. Pojawił się także temat ochrony klimatu, środowiska jako dodatkowy i kto wie, czy nie zasadniczy element koncepcji Smart City. O tym za chwilę w programie. Zapraszam. Tak sobie ładnie napisałem. Dzisiaj jestem w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, ale niestety musiałem się przenieść do studia, do radia przy Świerkowej. A to dlatego, że nasz uniwersytet nie jest w ogóle smart. To znaczy nic wewnątrz nie działa i nie udało się uruchomić naszych specjalnych urządzeń umożliwiających przeprowadzenie transmisji. Nie ma dobrego dostępu do sieci komórkowej. Ponawiam apel do operatorów i władz uczelni, żeby zrobić coś wreszcie, aby wreszcie uniwersytet stał się smart. Tyle różnorodnych zastrzeżeń. W naszym studiu Dorota Sikora-Fernandez, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Adam Kruczek, doradca Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Dzień dobry.
To porozmawiajmy o tym Smart City. Przypomnijmy tak krótko i z grubsza, co to jest. Bo wiem, że jest wiele definicji.
Jest mnóstwo definicji, ja się kiedyś doliczyłam około 50. Natomiast gdybym miała w dużym skrócie powiedzieć, czym Smart City jest to miasto, które za pomocą zaawansowanych technologii próbuje podnieść poziom warunków bytowych mieszkańców, jak również obniżyć koszty swojego funkcjonowania jako całości.
Ja bym to uzupełnił, może, albo podał inną definicję lekko. Miasto inteligentne to miasto realizujące potrzeby mieszkańców przy wsparciu technologii.
To się moim zdaniem zawiera w podnoszeniu warunków bytowych.
No właśnie, to jest mnogość definicji.
Jest dużo definicji, dużo interpretacji. Najważniejsze jest, żeby wreszcie zacząć z tej technologii korzystać, żeby pewne rzeczy funkcjonowały, że tak powiem, z automatu, żebyśmy się nie zastanawiali nawet, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej, tylko jak wsiądziemy do samochodu, to żeby się zapaliła ta zielona linia i do pracy bez korków dojechali.
Na pewno wspólnym mianownikiem dla wszystkich działań miejskich we wszystkich wymiarach, tych wymiarów jest kilka, na przykład transport, na przykład współrządzenie, na przykład środowisko. I na pewno tutaj wspólnym mianownikiem będą zaawansowane technologie, ale nie tylko, bo również takie działania partycypacyjne włączające mieszkańców do tego, żeby mogli decydować o mieście, w którym mieszkają.
Czyli technologia umożliwia nam na przykład szybszy kontakt z prezydentem albo są specjalne platformy, na przykład w Białymstoku taka funkcjonuje, gdzie możemy zgłaszać problemy. O, tu jest dziura albo tam jeszcze inne, zaznaczać nawet na mapie, jak to proponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeśli chodzi o strefy bezpieczeństwa.
Ja bym wyszedł z innego punktu widzenia, że priorytetem jest człowiek, czy mieszkaniec, czy użytkownik miasta. I to najpierw musimy jego potrzeby zinwentaryzować, zbadać i dostosować rozwiązanie. Bo my patrzymy się tutaj najwygodniej patrzeć na inteligentne miasto przez pryzmat technologii. Bo to jest takie najbardziej namacalne dla wszystkich użytkowników.
No tak, mają zastrzeżeń, nie gardłują i tak dalej, i tak dalej. Technologie, mówię o technologiach. W związku z tym łatwiej tym wszystkim sterować.
Łatwiej to zmierzyć przede wszystkim, dlatego że z rozpoznaniem potrzeb, mam wrażenie, polskie samorządy mają dużą trudność. Jak zmierzyć potrzeby, w jaki sposób je określić i przede wszystkim jak na nie odpowiedzieć.
Czemu ta realizacja tych potrzeb ma służyć? No, jednym z celów zarządzania miastem jest podniesienie jakości życia w tym mieście, zapewnienie dobrobytu wszystkim jego użytkownikom. Ja mówię tutaj użytkownicy, może takie trochę bardziej techniczne określenie, ale...
Ja myślałem, że w mieście chodzi o to, żeby żyć.
Tak,
żeby dało się mieszkać.
Dobrze żyć.
Ale z tych usług, które miasto świadczy na rzecz odbiorców, korzystają nie tylko mieszkańcy, ale również przyjezdni, czy to turyści, czy to studenci, którzy tutaj przyjeżdżają na jakiś czas, czy pracownicy, którzy tutaj przyjeżdżają spoza miasta do swoich zakładów pracy, to są wszyscy użytkownicy miasta, nie tylko sami mieszkańcy. To dla nich miasto te usługi wdraża i usprawnia przy pomocy technologii. Ale nie tylko technologii, bo tu również czasami się okazuje, że organizacyjne usprawnienie wystarczy zamiast inwestowania w wysoko zaawansowaną technologię.
Ale najpierw trzeba zacząć od zbilansowania, że tak powiem, potrzeb, wizji tego, co oczekują mieszkańcy i tak dalej.
Na pewno niezbędne jest w tym zakresie komunikowanie się z mieszkańcami, bo przecież dla nich próbujemy przekształcić miasto w miasto inteligentne. I tutaj władze miejskie absolutnie nie mogą tego robić bez konsultacji z mieszkańcami.
To powiedzieliśmy po co, ale jakby tak spróbować opisać, jak wygląda inteligentne miasto? Na czym ta inteligencja miasta polega?
Z mojego punktu widzenia inteligentne miasto to takie, które dobrze komunikuje się z mieszkańcami, ale nie w jedną stronę, tylko dwukierunkowo. Słucha tych mieszkańców i znajduje rozwiązania technologiczne, które usprawnią albo zaadresują, usuną problem, jaki zgłaszają mieszkańcy.
Jak się to robi? Czyli czy to się da zrobić?
Recepty na to takiej stuprocentowej nie ma.
Ale jak
na pewno, wymaga to dobrej tej komunikacji, to o czym pani tutaj wspomniała wcześniej. Miasto musi dyskutować i musi, to jest dyskusja, czyli wymiana dwukierunkowa. Musi wysłuchać potrzeb, odpowiednio je opracować, zaproponować rozwiązanie, wysłuchać, co na ten temat mają do powiedzenia mieszkańcy, czy trafili w ich oczekiwania, czy to na pewno rozwiąże ich problemy, a potem wdrażać te rozwiązania, ale nie na zasadzie coś mam i pokażę wam efekt dopiero po zakończeniu, tylko w miarę często konsultować poszczególne kroki wdrażania tej technologii.
Jest Pan to... tu opowiada o utopii, bo większość tego rodzaju rozwiązań faktycznie nie funkcjonuje. Jak się deweloper dorwie do jakiegoś terenu, to zbuduje co chce i nikt mu nawet nie może zwrócić uwagi, bo wszystko się robi, żeby on ten blok i taki czy owaki zbudował. I tak dalej, jak ktoś wytyczy trasę, to rzadko się pyta, wybuduje, a potem dopiero zaczyna poprawiać, uzupełniać, bo mieszkańcy mają konkretne oczekiwania, zastrzeżenia.
Ale to moim zdaniem wynika z pewnych ułomności systemowych, na przykład systemu planowania przestrzennego w Polsce. Natomiast w momencie, w którym pan pyta jak, to ja zawsze posługuję się przykładem Barcelony. Samorządowcy często krytykują Barcelonę, ale Barcelona miała konkretną, spójną strategię na kreowanie miasta inteligentnego. Wymyśliła sobie, że najpierw trzeba zrobić kompletną inwentaryzację wszystkich systemów miejskich, zaczynając od mieszkalnictwa, po transport, po gospodarkę odpadami, wszystkie te funkcje,
składowe.
Dokładnie, elementy składające się na
technologii
funkcjonowanie miasta. Następnie stwierdzili, że nie będą poprawiać niczego, że nie będą robić, kreować miasta na zasadzie update'u, czyli nakładania nowych
czyli
rzeczy.
Czyli to, co jest tam miasto 1, Smart City 1, to sobie zostanie.
Zostawimy.
My zbudujemy Smart 2.
Budujemy systemy od nowa. I zrobili to dokładnie w porozumieniu z mieszkańcami. I co ważne, nie wprowadzali pewnych rozwiązań na terenie całego miasta, bo tego się nie da zrobić. Identyfikowali problemy dzielnicami. Jeżeli w dzielnicy Gracia był problem z gospodarką odpadami, to wymyślili, że trzeba wprowadzić takie działania, które usprawnią tę gospodarkę odpadami i na przykład oczujnikowali kosze na śmieci. W jakimś tam stopniu im się to sprawdziło. Na małym terenie. Jeżeli był problem w drugiej dzielnicy z drogą do szkoły, to wymyślili system bezpieczna droga do szkoły, gdzie rodzic mógł sobie wpisać wiek dziecka, adres zamieszkania, adres szkoły i system wyznaczał mu trasę najbardziej bezpieczną dla wieku dziecka. I też nie w całym mieście, a w miejscu, w którym ten problem był identyfikowany.
Panie Adamie, pan napisał poradnik dla samorządów. No taki quasi poradnik, żeby nie nadużywać znaczy, tego słowa.
Kiwałem też ręką, że tak bym napisał, byłem jakby autorem pomysłu i redaktorem, ale współtworzyliśmy ten zespołem.
Taki podręcznik jest, jak zbudować takie smart city. I właśnie to, co powiedziała pani doktor, próbujemy na małej populacji, na małym terenie, zbierzemy fajne doświadczenia i dopiero próbujemy to rozbudować na znacznie większym terenie dla całego miasta. Czy to może być taki pomysł dla samorządów?
Po pierwsze, jeszcze tu tą ważną rzecz, tak, którą pani powiedziała wcześniej, miasto musi mieć strategię, bo to, jeśli będzie adresowało tak bezpośrednio tylko zgłaszane potrzeby mieszkańców, bez strategii rozwoju całego miasta, no to dojdziemy do takiego bardzo rozczłonkowanego organizmu jakiegoś.
Ci od odpadów to ciągną w swoją stronę, ci od zieleni w swoją, ci od komunikacji w swoją.
Musimy mieć strategię. Miasta tworzą takie strategie. Oczywiście realizacja strategii to nie jest krótkoterminowe.
Najpierw wszystko wytrzyma.
Ja wiem.
Zwłaszcza w okresie przedwyborczym. Niestety.
Napisanie takiej strategii i uzgodnienie jej, czy opublikowanie do powszechnej wiadomości mieszkańców, no musi być, konsekwencją tego działania musi być potem próba weryfikowania poszczególnych kroków realizowanych w trakcie tej strategii. Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy ją przeczytają, nie wszyscy się z tym zapoznają, jeszcze mniejsza część zrozumie, o co w tym chodzi, więc trudno to walidować. Ci, którzy ją tworzą, w szczególności odpowiedzialny za to włodarz miasta, jeśli nie będzie kontrolował i trzymał się tego planu rozwoju, no to faktycznie będzie to tylko papierologia. Natomiast w tym naszym podręczniku zawarliśmy, może nie złote zasady, ale takie oczywiste stwierdzenia, które dla jednych są oczywiste, dla innych są całkowitym nowum.
To ale co nie można, oczywistego?
Ale nie można ich pomijać w całym tym działaniu. No jeśli mówimy o partycypacji chociażby i włączaniu użytkowników miasta w działanie, to jedną z takich zasad jest, że jeśli przyjmujemy taką metodę pozyskiwania informacji i kreowania naszej przyszłości, to musimy być za to odpowiedzialni jako włodarze. Że jeśli wyjdzie nam z tego, że mamy tam postawić pomnik, z którym się nie zgadzamy,
to mimo wszystko go stawiamy.
To go stawiamy, bo tak wyszło nam na przykład z tych konsultacji, z tego budżetu partycypacyjnego. Jeśli wdrażamy chociażby taki mechanizm jak budżet partycypacyjny, dajemy pieniądze i mechanizmy wyboru głosowania na najlepsze projekty, to musimy je zrealizować. Nie możemy się obrazić na to.
No najczęściej powiedzieć... bywa tak, że głosowanie sobie, a spośród zaproponowanych ewentualnie działań i tak wybierają te, które są najważniejsze.
Ja nie wiem, czy tak działa.
Ja nie mówię żyję
w przekonaniu, że skoro to głosowanie nastąpiło i wybór nastąpił na konkretne projekty, to one rzeczywiście zostały wybrane w drodze głosowania takiego publicznego i należy je wdrożyć. Nie możemy się na to obrażać i teraz nie, odwrócimy tą tabelę i z końca weźmiemy, bo one są dla nas, dla włodarzy atrakcyjniejsze. Musimy realizować tą wolę mieszkańców, bo dzięki temu też ta władza nabywa...
Zdobywa wiedzę na temat czego oczekują
i zaufanie mieszkańców, że jeśli coś realizujemy, zaproponujemy, to rzeczywiście jest to przemyślane. Więc jakby to są takie przykłady, o których się zapomina.
Proszę Państwa, my rozmawiamy o Smart City, a ja tu cały czas słyszę wypowiedzi związane z funkcjonowaniem demokracji. De facto, pewne ustrojowe, jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządów, funkcjonowanie państwa i tak dalej, i tak dalej.
Z tym mamy chyba jako społeczeństwo pewien problem, a właściwie nie tyle z demokracją, co ze świadomością, że możemy w sposób demokratyczny podejmować pewne decyzje i współuczestniczyć w życiu publicznym. To jest, myślę, chyba największy problem. Natomiast odnosząc się do tego budżetu partycypacyjnego, to ja mam jedną wątpliwość tylko, czy to jest na 100% dobre narzędzie. Przykład łódzki chociażby pokazuje, że w którymś momencie w budżecie partycypacyjnym królowały wyłącznie projekty szkolne i naprawa usterek drogowych. To są zadania własne samorządu i nie może budżet partycypacyjny zastępować działań miejskich. Tutaj
zwykłego,
o tym należy
dokładnie działania.
O tym należy pamiętać również, myśląc
też
przy okazji
wrażenie,
o Smart City.
Też takie wrażenie odnoszę. A poza tym ten budżet partycypacyjny to jest jeden, to jest ułamek budżetów wielkich miast szczególnie.
Ale jest to narzędzie.
No właśnie, wracając jednak do Smart City, zdefiniowaliśmy potrzeby, mamy już tę strategię. Co dalej?
Wskaźniki. Ja bym powiedziała, że kolejnym krokiem są wskaźniki, bo jeżeli mówimy
czyli
o zarządzaniu...
rzetelna informacja o tym, co mamy dziś, dokładnie 4 października
podstawą zarządzania strategicznego, a właściwie jedną z funkcji zarządzania jest kontrolowanie, monitoring wdrażanej strategii. Żeby to robić, trzeba określić wskaźniki.
Pułap wyjścia, jak się to ładnie
tak
mówi.
Moje badania pokazują, że ze statystyką jest ogromny problem, jeśli chodzi o porównywanie miast, czy w ogóle uzyskanie danych nawet dotyczących jednego miasta. Więc jeżeli chcemy budować smart city, to jednocześnie powinniśmy budować statystykę publiczną w taki sposób, aby
czyli taką jednorodną
były,
miarę krajową,
tak, aby te dane
która
były
by
możliwe,
porównywała to wskaźniki wybrane, które mają ilustrować, czy osiągamy ten poziom smart,
tak,
czy jesteśmy daleko
one
w tyle.
Nawet nie muszą porównywać miast ze sobą. Ważne, żeby w samych miastach te dane były dostępne, żeby było wiadomo, gdzie one są, bo tutaj mówiliśmy mnóstwo silosowości o tym, że w urzędach...
Jeszcze przed włączeniem mikrofonu.
W urzędach często się dzieje tak, że jeden departament czy jeden wydział nie wie, co robi drugi. Nie można uzyskać danych. W związku z tym tutaj należałoby też dokonać pewnych
zmian.
Czyli
musimy uzgodnić język, którym będziemy się porozumiewali. Te dane mogą temu służyć.
Te dane mogą też służyć, takie wskaźniki, do weryfikacji i realizacji tej strategii. Jeśli w niej odniesiemy się do takich wskaźników, to też co roku możemy w dosyć prosty sposób, pomijam dostęp do danych, czy łatwy, czy nie, no ale za pierwszym razem, jeśli do nich się dostaniemy, to potrafimy to powtórzyć, to w ten sposób weryfikować poprawę w danych obszarach opisywanych strategią i tymi wskaźnikami.
No, takie... Na przykład, jeśli Białystok ma teraz około 290 tysięcy, a w 2050 będzie to 261 tysięcy, to pytanie dlaczego? Żeby też znaleźć odpowiedź na to. Co się takiego stało poza demografią, bo na to nie za bardzo mamy wpływ, ale na przykład coś źle zrobiliśmy, coś nie poszło tak, że ta liczba ludzi się zmniejsza. Pan był teraz na Śląsku i Śląsk będzie mocno dotykany właśnie taką depopulacją. Łódź została mocno dotknięta.
To
prawie 100 tysięcy,
czy
jeszcze zmniejszyła się liczba. I tam próbowano zdefiniować dlaczego. Czy właśnie próbując budować tę strategię Smart City, nie, powinniśmy po pierwsze mieć te wskaźniki, określić na czym chcemy zbudować sukces rozwojowy miasta i po drugie no, wiedzieć co kontrolować.
My tu mówimy o pojęciu Smart City. Ja jeszcze jakbym przywołał dwa inne pojęcia zrównoważonego rozwoju i jakości życia, bo one też wpływają bezpośrednio na to, czy my chcemy w tym mieście mieszkać, czy nie chcemy mieszkać. No wiadomo, że sporym problemem dla miast jest migracja zarobkowa, czy studenci, którzy wyjeżdżają do innych miast, na inne uczelnie i tam zostają, bo tam znajdują pracę. Migracja zarobkowa, Łódź, a Warszawa niby niedaleko, a jednak jeśli znajdzie w Warszawie, to przeprowadzi się, bo szkoda tracić 3 godziny na dojazd. A jeśli zarabia w Warszawie na tyle, że stać go na wynajem mieszkania, no to zaoszczędzi, powiedzmy, na tym transporcie. Ja rozumiem, że nie wnikałem, ale wiem, czy tak przynajmniej z materiałów ogólnodostępnych, że Łódź prowadzi dosyć dogłębne badania i po części zatrzymała tą depopulację, ale to jest generalny problem depopulacji. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W szczególności rozrastania się takich największych miast, a znikania tych mieszkańców z innych obszarów i wchłaniania z tamtych rejonów. Natomiast to, co zatrzymuje miasto, mieszkańców w mieście, to właśnie jakość życia, ułatwienia dla nich, które znowu wynikają z tych między innymi technologii wdrażanych pod hasłem Smart City.
Czyli
ja bym się nie koncentrował.
Jeśli mamy, ktoś stwierdza, że następuje ta depopulacja, to niech nie próbuje wytłumaczyć, że to demografia, to ja tam nic nie zrobię. Tylko jednak zadał sobie pytanie, co zrobić, żeby powstrzymać ewentualnie odpływ.
Należałoby się zastanowić, skąd to wynika, skąd ten trend się bierze. Tak?
Nie tylko śmiertelność,
dokładnie,
ale też wiele innych czynników.
Hasło... To też się mieści w tym pojęciu Smart City.
Oczywiście, bo Smart City to jest miasto inteligentne. Inteligencja to jest również uczenie się na błędach i pewne przewidywanie przyszłości i wyciąganie wniosków. W związku z tym, jeżeli mówimy o inteligentnym mieście, no to władze miasta muszą w jakiś sposób wnioski z zaistniałej sytuacji wyciągnąć.
A my też żyjemy w tym mieście nie dlatego, że nam się podoba jeden obszar, tylko że jesteśmy szczęśliwi z całego tego dobrostanu, które nam miasto dostarcza w całej swojej rozciągłości. Więc tutaj dalej nawiązuję do tego hasła zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju takiego, że potrafimy jak najszerszy zakres działalności tego miasta w ten sposób zdefiniować, utrzymywać i rozwijać, że rozwijamy to na dzień dzisiejszy taką wizją, że w taki sam sposób, albo i lepszy, będziemy mogli to w przyszłości wykorzystać, a nie wykorzystanie dzisiaj do podłego do zera.
Się do Białegostoku zbudowaliśmy w miarę punktualną, bo to oczywiście zaburzają te różnorodne inwestycje, w miarę punktualną komunikację, to osiągnęliśmy określony pułap, to teraz zajmijmy się albo doskonaleniem owej komunikacji, albo wprowadźmy inny temat, który również będzie nam usprawniał życie.
Tak. Trochę bym
się bała, że lepsze jest wrogiem dobrego, natomiast jeżeli już mamy dobrą komunikację, to może nie skupiajmy się na ulepszaniu, tylko na zajmijmy się innym obszarem funkcjonowania miasta.
Właśnie w ramach strategii należy określić, na jakim poziomie są dane obszary.
Jakie cele musimy osiągnąć?
Tak, ja przywołam tutaj jedną normę, która ISO, chociaż ona z reguły wywołuje pewne zdenerwowanie, natomiast ta norma akurat nie jest normą procesową, tylko czysto wskaźnikową, nie podając od razu wartości, jaką należy osiągnąć, tylko sami interpretujemy wynik. Norma właśnie dotycząca zrównoważonego rozwoju i jakości życia w mieście. I ona obejmuje 100 wskaźników, adresujących 17 obszarów. Od edukacji, przez bezpieczeństwo, ścieki, wodę i tak dalej. I po analizie, po określeniu wartości tych wskaźników, co też nie jest najprostsze, bo się okazuje, to czego pani tu wcześniej problem przywołała, dostępu do danych, twardych danych, tych źródłowych. Często to są już przetworzone, które niekoniecznie odpowiadają wynikom, które otrzymuje się z danych źródłowych. Ale jednak parę miast w Polsce już tego dokonało. Jeśli
udostępniło dane?
Raporty przynajmniej. Dane też. Dane to jakby niezwiązane z tym bezpośrednio raportem, czy mogą nawiązywać. Ale mówmy powiedzmy o wynikach takiego raportu. I jeśli okaże się, że z diagnozy, czy z analizy tych wyników wyjdzie nam, że ten transport, tak jak w Białymstoku, w miarę działa, to nigdy nie będzie tak, że w tych 17 obszarach wszystko działa perfekcyjnie. Któryś będzie zaburzony, gorzej postrzegany.
Jakaś strona życia będzie słabsza.
Tak. I należy podjąć decyzję, czy warto bardziej inwestować w ten transport, który już dobrze działa i jest na akceptowalnym przez mieszkańców, użytkowników pod różnych poziomie, czy jednak zostawić go, oczywiście w taki sposób, z inwestycjami drobniejszymi, żeby nie spadała jakość tych usług i zaangażować się w inne obszary, które są zaburzone w sposób nieakceptowalny przez mieszkańców. Ale z drugiej strony też trzeba najpierw pozyskać tą informację od mieszkańców, które bolączki są dla nich najbardziej priorytetowe. Nie jest to prosty temat.
Za chwilę, jeśli państwo pozwolą, powrócimy do tematu. Jak słyszycie państwo, jest to temat bardzo rozległy. Wydawałoby się, że smart city to jedynie technologie, które będą zastępowały nas i nie będziemy się za bardzo zastanawiali, czy mamy wybrać ten autobus, czy tamten, bo wiadomo, że autobus nas dowiezie tam, gdzie chcemy. Okazuje się, że to nie tylko o to chodzi.